Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu.
Witam serdecznie panią, witam wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk.
Zacznijmy od protestu przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obronie kopalni i elektrowni w Turowie. Pozwolę sobie zacytować wypowiedź Piotra Dudy, szefa Solidarności. Trybunał, tak nazywacie niesprawiedliwości Unii Europejskiej, brnie w swoje błędy. Musimy jako związkowcy Solidarności podjąć działania dotyczące twardych rozwiązań i jest zapowiedź, że 22 października wybieracie się przed siedzibę Trybunału Niesprawiedliwości, jak mówicie. I jeszcze twierdzicie, mówicie, że skoro jeden sędzia podejmuje jednoosobowo decyzję o zamknięciu zakładu pracy, kopalni, elektrowni, odbierając dostęp do energii elektrycznej, to Solidarność podejmuje właśnie taką decyzję o zamknięciu TSUE. Dobrze zrozumiałam?
Dokładnie tak, to w pewnej przenośni przewodniczący bardzo emocjonalnie to powiedział, będąc gościem walnego zebrania delegatów regionu Jeleniogórskiego, czyli tego terenu, gdzie całe wydarzenie ma miejsce. No, my nie możemy inaczej zareagować, my jesteśmy związkiem zawodowym Solidarność, który słynie z tego, że broni miejsc pracy, broni ludzi. Tutaj nie tylko chodzi przecież o miejsca pracy, no bo to byłoby zbyt proste, gdyby powiedzmy decyzją jednej pani z TSUE wyłączyć maszynę. To nie da się wyłączyć maszyny, bo to jest cały proces technologiczny, to jest zagrożenie ekologiczne, to jest całe miasto Bogatynia, to jest cały ten region. Więc to nie jest sprawa taka prosta, jak się może urzędnikowi, bez względu na to, jakiego szczebla, wydawać. To po prostu grozi katastrofą ekologiczną. To nie może tak być. Ale oczywiście powiedzmy sobie jasno na początku naszej rozmowy, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, no to znaczy, że chodzi o pieniądze. Przecież gdyby rządził kto inny w Polsce, gdyby doszło do zamknięcia kopalni w Turowie, no to nie byłoby tak, że Bogatyni ludzie siedzieliby o przysłowiowym kaganku. Musielibyśmy prąd kupić skąd? No z Niemiec albo z Czech. No więc chodzi tutaj o ogromny biznes, o ogromne pieniądze i Polska jest ciągle piętnowana dlatego, że no nie może być za dobrze w Polsce, bo wtedy innym żyje się może ciut gorzej. I dlatego takie ataki, więc my nie mamy naprawdę innego wyjścia. Zresztą powiem pani szczerze, że jestem ogromnie zaskoczony, bo tyle telefonów od ludzi, których już tam gdzieś zapomniałem. Dzwonią, słuchaj, jeżeli potrzeba, cały autokar ze Szczecina, z Lublina, no z całej
Czyli
Polski.
Czyli z całej Polski wszyscy się wybieracie, tak?
Dokładnie tak. Zewsząd telefony z różnych ugrupowań. Przecież no, to już jest przecież znane wszystkim, że nawet Robert Bąkiewicz, organizator Marszu Niepodległości, mówi tak, Marsz Niepodległości będzie pod TSUE w Luksemburgu. Więc to jest poruszenie w całym kraju ogromne i my nie mamy innego wyjścia, przecież tylko musimy bronić nie tylko tych miejsc pracy, ale bronić tych wszystkich rodzin, które teraz są przerażone. Panie... I tak pani powiem, powiem jeszcze jedną rzecz. Gdyby popatrzeć tak od strony politycznej, no to tak zwana ściana zachodnia gremialnie popierała Rafała Trzaskowskiego, który co powiedział na początku, jeżeli jest decyzja, trzeba zamknąć.
No właśnie.
Ciekawe, co by tam mieli, gdyby rządził kto inny, gdyby nie było prezydenta Dudy, który jednoznacznie twierdzi, że nie możemy i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest dramatyczna sytuacja i niezrozumiała.
Panie przewodniczący, ale czy nie mamy również do czynienia z takim momentem przełomowym? Bo jeśli teraz ustąpimy, to może dojść do decyzji o zamknięciu innych miejsc pracy, innych przedsiębiorstw. Przecież mieliśmy takie doświadczenia i ze stoczniami, i z hutami, panie przewodniczący.
No więc my nie możemy już tego błędu z przeszłości powtórzyć, że pozwoliliśmy sobie na to, że rozgrabiono stocznie w Szczecinie, w Gdańsku, w Gdyni, że cały przemysł stoczniowy, że hutnictwo polskie i tak dalej, można by tutaj wymieniać. No nie możemy na to pozwolić. W końcu jesteśmy wolnym, suwerennym krajem i nikt nam nie może dyktować. Za chwileczkę się okaże, że Bełchatów trzeba zamknąć, za chwileczkę się okaże, że co innego. Przecież to jest skandal. No, wie pani, to jest tak przerażające, że już przestało być śmieszne. No, powiem pani coś z branży medialnej, bo rozmawiamy w Radiu Gdańsk. No, w ubiegłą środę podczas Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego była debata na temat zapewnienia wolności i pluralizmu mediów w Europie. I między innymi występował sekretarz generalny Federacji Dziennikarzy i pani kierownik brukselskiego Biura Reporterów Bez Granic. Pan Ricardo Gutierrez mówi o naruszeniach wolności prasy i wymienia Turcja 160, Rosja 110, Ukraina 76 i gdzie? Francja 76. Nie Polska, Francja 76. Pani Julia Majerczyk o polsko brzmiącym nazwisku z Reporterów Bez Granic mówi o zabójstwach dziennikarzy na Słowacji, w Holandii, w Bułgarii, w Malcie. Ale w Polsce telewizja publiczna jest tubą propagandową rządzącej koalicji. Wie pani, to przestaje być aż po prostu śmieszne. Wszędzie piętnują Polskę nie wiadomo za co.
Ja chciałabym
pani,
jeszcze...
Pani pewnie nie wie, że są rozgłośnie regionalne, że jest Polskie Radio i tak dalej, i tak dalej. No to jest dramat, no, to co się w tej chwili dzieje.
Europoseł Jacek Sariusz-Wolski powiedział wczoraj, że Polska jest na pierwszej linii frontu walki z Unią Europejską. Chodziło jemu przede wszystkim o Niemcy, Francję i państwa akolickie. Czy pan również tak uważa, że jesteśmy w takiej sytuacji i tym bardziej ta walka, w tej walce nie możemy ustąpić, jeśli chodzi o Turów?
To jest, wie pani, taka próba sił. To jest taka próba sił. Tak jak na wschodniej granicy Łukaszenka testuje, na ile może sobie pozwolić, na ile polskie służby graniczne są słabe. Tak samo tutaj zachodnia część Europy, tej starej piętnastki, próbuje testować, na ile polski rząd się ugnie. I poprzednicy to byli świetni, wspaniali, bo jedli sobie tam, spijali z dzióbków, a teraz potrafią się przeciwstawiać. I to jest, i tutaj przecież niezwykle doświadczony europoseł Jacek Sariusz-Wolski ma 100% rację, że to jest wojna, walka o biznes. Będziemy mieli za chwileczkę jeszcze ciekawszą sprawę, bo przecież jeszcze nawet nie wszyscy w Polsce może wiedzą o pomyśle Franza Timmermansa i jego słynnym Fit for 55, czyli ograniczeniu emisji CO2 do 2035 roku, wycofania wszystkich pojazdów mechanicznych z silnikami spalinowymi. No pani z lewicy wymyśliła, to wtedy będą benzynowe, jak nie będzie spalinowych. To jest inna kwestia. Więc tutaj czeka nas kolejna batalia, chociaż samych Niemców 400 tysięcy miejsc pracy w przemyśle samochodowym jest zagrożone, jeżeli ta strategia Timmermansa zostanie wprowadzona. Więc codziennie spotykamy się z potwornym atakiem, spotykamy się z niesłychaną wojną z Polską, dlatego że Polska świetnie się rozwija, że Polska najlepiej przeszła ten kryzys COVID-u, te poszczególne fale i dlatego trzeba z Polską walczyć. No, ja to inaczej tego nie odbieram, no, tylko w taki sposób i dziwię się, że część polskich elit politycznych, tak zwanych elit, bo przecież ja ciągle mówię, że Polska nie ma polityków z klasy politycznej, tylko polityków bez klasy, więc te tak zwane elity jeszcze wpisują się w tą narrację tych zachodnich różnych państw, które gdzie tylko jest możliwe piętnują Polskę. Nie wiadomo za co jeszcze będziemy za chwileczkę piętnowani.
A w jak dużej grupie chcecie pojechać? I czy planujecie ewentualnie jakieś kolejne kroki, skoro mówicie o twardych rozwiązaniach?
Wie pani, o strategii się nie rozmawia publicznie. My mamy dziś posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej za półtorej godziny dosłownie. Mamy 5-6 październik, czyli w przyszłym tygodniu, wtorek.
Ale rozumiem, że ten scenariusz powstaje dotyczący twardych rozwiązań.
Ale oczywiście, że tak. My nie mamy wyjścia. My naprawdę nie mamy wyjścia i my będziemy musieli bronić i z jednej strony honoru Polski, a z drugiej strony bronić tych ludzi, którzy no mam nadzieję, że już się teraz opamiętają, którzy głosowali na Trzaskowskiego, a teraz rozpaczają. Ale my tych ludzi będziemy chcieli bronić i będziemy to robili i cała Polska stanie w obronie właśnie tych ludzi, bo nie wiadomo, kto będzie następny. A może Bogdankę trzeba zlikwidować na Lubelszczyźnie, a może nie wiadomo
co. To mogą być zupełnie inne zakłady pracy, panie przewodniczący, tak jak kiedyś likwidowano
stocznie. Tak.
To nie muszą być kopalnie.
Ale oczywiście, że tak. Mhm. Ale wie pani, uderzenie idzie ze wszystkich stron. Przecież wymyślili inni mądrzy, że do 2030 roku w krajach wszystkich Unii Europejskiej polskie rolnictwo musi 20% produkować żywności ekologicznej. Polska nie osiąga nawet na razie 5%, więc czterokrotnie prawie trzeba zwiększyć. No moglibyśmy o każdej dziedzinie życia rozmawiać długo, jakie są zagrożenia i co nas czeka, jakie niespodzianki nas czekają w przyszłości, wymyślone przez urzędników, dodajmy to urzędników, którzy nie są wybierani. To nie są urzędnicy wybierani tak jak poseł, europoseł czy my w strukturach związkowych, gdzie przechodzimy od najmniejszego szczebla aż do szczebla krajowego całą procedurę wyborczą. To są urzędnicy nadani przez określone lobby, którzy w taki sposób, takie mają genialne pomysły, takie mają opinie ekspertów i tak dalej, i tak dalej. No, można by również mówić o strategii bioróżnorodności do 2035 roku i przecież trwa wielka debata w lasach państwowych i nie tylko, co nas czeka w przyszłości. No, może to już ostatnie lata, kiedy normalnie obywatele będą mogli wejść do lasu na grzyby i tak dalej. No, można by naprawdę mówić o każdej dziedzinie godzinami, jakie są zagrożenia. Oczywiście nawet nie chcę o tym mówić, żeby nie straszyć jeszcze wszystkich Polaków, to w swoim czasie się wszyscy dowiedzą, jakie nas czekają nowości płynące z tej starej piętnastki głównie.
Panie przewodniczący, konkluzja jest jedna. Nie możemy być bierni, tak jak chce opozycja, ale zmieniamy temat. Porozmawiajmy o finale akcji zbierania podpisów pod projektem emerytur stażowych. Ile udało się zebrać podpisów pod projektem? Jak duże było zainteresowanie, panie przewodniczący?
Powiem tak, myśmy rozpoczęli tą kampanię w okresie wakacji, bo lipiec, sierpień, teraz jedynie pierwszy miesiąc, kiedy ludzie wrócili z urlopów, miesiąc wrzesień, więc te wymagane 100 tysięcy podpisów to już dawno zebraliśmy. 30 przewodniczący Piotr Duda z kilkuosobową delegacją te podpisy złoży w Sejmie. Trudno mi powiedzieć, czy będzie składał 150-160 tysięcy, tak żeby mieć tam pewność, że nic nam nie odrzucą i nie zabraknie tych podpisów. Zainteresowanie w różnych grupach społecznych jest różne, bym powiedział, bo młodzi ludzie, co nad czym ubolewam, nie są zainteresowani, nie myślą o emeryturze. Oni raczej niektórzy się oburzają, że no co z tego, że składkę związkową będzie można sobie odliczać od podatku, jak oni nie płacą podatków. Mhm. No więc inni już mają emerytury zapewnione, bo przecież czy górnictwo, czy służby mundurowe, czy oświata. No więc wiele grup zawodowych jakby nie odczuwa tego.
Ale nie ma tej solidarności, bo mówi pan o tej o braku solidarności.
Brakuje, brakuje trochę takiej solidarności, takiej ludzkiej, dlatego że mówię, no te branże, które mają już zapewnione jakieś tam rozwiązania emerytalne swoje, jakby nie czują tego, że są jeszcze w Polsce takie grupy zawodowe, takie zawody, gdzie naprawdę do wieku emerytalnego 60-65 lat jest bardzo trudno dopracować. Ale mówię, te wymagane podpisy są zebrane, teraz 30 będą złożone, będziemy czekali z niecierpliwością na pierwsze czytanie w Sejmie. I będziemy oczywiście dalej prowadzili tą akcję, bo myślę, że dalej podpisy będą zbierane, składane już w regionach, bo nie będziemy ich dostarczać do Sejmu, ale myślę do pierwszego czytania w Sejmie na pewno będziemy, bo to też chodzi o taki aspekt propagandowy, żeby do jak największej grupy osób dotrzeć z tą propozycją. No przypomnijmy, że pracujących w Polsce jest ponad 15 milionów, a w związkach zawodowych jest niewiele ponad milion czy półtora, więc my chcemy wprowadzić rozwiązanie, które będzie dla tych wielu milionów pracowników miało znaczenie i do tych różnych grup zawodowych my chcemy docierać spoza związkiem, dlatego wychodzimy na ulicę, na dworce kolejowe i tak dalej, żeby ten projekt promować. Sam stałem tutaj w Gdańsku, więc różne rozmowy prowadziliśmy. Jedni już mają emerytury, ale i tak podpisywali. Inni pytali, czy to pisowskie, jak tak, to pokazywali środkowy palec. No więc wszystko trzeba było znieść, wysłuchać, ale tak to jest. Tak jest przekrój społeczeństwa naszego. Więc ta akcja kończy się powoli, dobiega końca. Na Komisji Krajowej 5-6 października dokonamy takiego swoistego podsumowania, wykażemy, które regiony, które branże, jak do tego podeszły i tak dalej. Ale w przeciwieństwie do tych, którzy chcieli TVP Info likwidować, my te podpisy już dawno zebraliśmy i je mamy i będziemy dalej procedowali w Sejmie.
Panie przewodniczący, to jeszcze się chciałam zapytać o karę nałożoną przez miasto Gdańsk, ja przypomnę, w wysokości 40 tysięcy złotych na Solidarność za to, że związek umieścił na swoim budynku billboard jubileuszowy, a właściwie teraz władze Gdańska ogłosiły przetarg na zamieszczenie kilkudziesięciu billboardów w mieście i zamierzają na właśnie tych billboardach sporo zarobić. Poproszę o krótki komentarz, panie przewodniczący.
Panie redaktor, szanowni państwo, no to jest tak, jak mówiliśmy o Unii Europejskiej. No żyjemy w takim mieście, gdzie są dwa światy. Jest pani Dulkiewicz ze swoją świtą i reszta. I tutaj cała masa niezrozumiałych decyzji, kuriozalnych wręcz decyzji. To nawet się nie da tego komentować. My robimy swoje, będziemy robili swoje bez względu na to, jak nas pani Dulkiewicz nie lubi, jak nas bardzo chce podzielić, bo ciągle jest my i oni. Przecież przypomnijmy, że tu nigdy nie da się zrobić wspólnie jakiejś uroczystości, tylko są oddzielnie. Teraz będzie odbierać Westerplatte i tak dalej. No niestety, no musimy funkcjonować w takim mieście, gdzie są takie władze, a nie inne. I naprawdę proszę mnie zwolnić z obowiązku komentowania, żebym nie zaczął używać brzydkich słów wobec władz miasta.
To tutaj, panie przewodniczący, stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Miłego dnia mimo wszystko życzę.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Rozmawiała Olga Zielińska. Za 12 minut 9.